będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szykujemy się do świętowania odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale ta uroczystość przypomina nam wpierw nie to, że tę niepodległość odzyskaliśmy, ale że ją najpierw straciliśmy. Nauczeni tym gorzkim doświadczeniem, powinniśmy w sposób szczególny przykładać się do rozumienia dróg utraty niepodległości. W jaki sposób państwa, narody i poszczególni ludzie tracą niepodległość? Wmawia się nam najczęściej, że utrata niepodległości, czyli zejście na pozycję niejako niewolniczą wobec innych, to produkt działania przede wszystkim jakiegoś fatum, losu, niezależnych od człowieka przyczyn. Było zatem kiedyś na przykład wielkie i potężne Imperium Romanum, a potem rozmaici barbarzyńcy pokonali wpierw Cesarstwo Zachodnie, a później poradzili sobie ze Wschodnim Cesarstwem Rzymskim. Jedyne wyjaśnienie podawane przez wielu historyków to zatem wyjaśnienie militarne. Oto zwycięzcy mieli przewagę sił wojennych nad Rzymianami, sprzyjała też pogoda, kształtowanie terenu, przykład wodza. Innych przyczyn się nie szuka, a nawet wyśmiewa się w mediach tych wszystkich, którzy szukają tak zwanych moralnych przyczyn wydarzeń historycznych. Tak na przykład czyni się w tak zwanej gazecie od początku III RP, mącącej umysły Polaków. Jakoby nie wiadomo, dlaczego upadło to imperium. Tymczasem, zgodnie odnotowanym przez historyków faktem, jest gwałtowna depopulacja Imperium Romanum, czyli koniec końców słabość jego małżeństwa. Ostrzegał Rzymian przed tym faktem sam Cezar August. Ostrzegał, żeby nie myśleli, że to z nieba spadną obrońcy państwa i twórcy jego siły ekonomicznej. Ale chyba u nas tak właśnie się myśli. Zachęcano przecież naszą młodzież do poznawania Europy, osiedlania się wszędzie, a nawet jej ewangelizowania, czyli emigracji. Mamy dokumenty tej narodowej zdrady czy niefrasobliwości wielu. Skarb narodu i państwa wygnano z ojczyzny. Gdyby to czynili tylko towarzysze z PRL-u, to jeszcze pół biedy. Na sąd ostateczny trzeba pozostawić sobie jakieś ślady swojego własnego sprzeciwu wobec tej zbrodni na naszym narodzie. Po owocach poznajemy drzewa. Tragiczny stan dzietności polskiej katolickiej rodziny jest żywym znakiem słabości polskiego drzewa oraz miernikiem poziomu opiekujących się tym drzewem, odpowiedzialnych za to drzewo. A jak to było kiedyś z silną i potężną Rzeczpospolitą? Dlaczego udało się nam zabrać niepodległość w XVIII wieku? Jeden z papieży twierdził, że tą przyczyną utraty przez nas niepodległości była szerząca się wśród Polaków plaga rozwodów, czyli słabość małżeństwa. W to wyjaśnienie to pewnie wielu, nawet katolików, pewnie dzisiaj nie wierzy lub nie rozumie, jakże słabości erotyczne miałyby obalać trony, przesuwać granice państw i nakładać kajdany. Takie głosy zwątpienia w wagę tej sprawy usłyszeliśmy przecież ostatnio z samego synodu biskupów. Okazało się, że gdzieś tam są pasterze mający problemy z rozumieniem małżeństwa i jego nierozerwalności. Niektórzy piszą u nas, że to były tylko takie rozmyślania, tak szczera troska o dobro błądzących owieczek, a tak naprawdę to jakoby wszyscy pragniemy tylko dobra i świętości małżonku. Można dzisiaj odnieść wrażenie, że więcej jest znawców małżeństwa niż specjalistów od medycyny. Są jakieś zatem zmiany w Polsce. Potrzeba nam jeszcze tylko informatyków, wynalazców, biznesmenów, ale na małżeństwie jakoby wszyscy się znają. Zwłaszcza zaś duszpasterzom, to jakoby nie potrzeba jakiegoś oświecania w tej sprawie, bo ponoć znakomicie znają małżeństwo, instytucje małżeństwa i rodziny. Wykłady z teologii małżeństwa i rodziny miałyby być wystarczające dla rozumienia tej instytucji. Tymczasem w samym nauczaniu moralnym Kościoła katolickiego traktuje się małżeństwo jako instytucję tak zwaną naturalną, czyli instytucję wyrastającą z istoty, natury, człowieka instytucję odpowiadającą kondycji bytowej człowieka jako istoty rozumnej, wolnej, cielesnej, komunijnej, czyli niejako otwartej na drugą osobę. Również wymaganie nierozerwalności małżeństwa jest w nauczaniu Kościoła katolickiego traktowane jako wymóg natury osoby ludzkiej, rozpoznawalny przy pomocy ludzkiego rozumu. Tymczasem relacje medialne z synodu tworzyły wrażenie, że nierozerwalność małżeństwa to wewnętrzny problem katolickiej wspólnoty i to tylko katolicy powinni się tym martwić, tylko oni powinni sobie stawiać wymaganie nierozerwalności małżeństwa. Jest to bardzo poważny błąd myślowy, mający negatywne znaczenie w życiu moralnym. Wiedza moralna wprawdzie nie wystarcza, aby dobrze działać, to jednak bez troski o prawdę moralną nie sposób dobrze działać. Miejmy zatem nadzieję, że odpowiedzialni za polski naród zadbają o porządne rozumienie małżeństwa. Bez tego nasza niepodległość jest tylko złudzeniem. Szczęść Boże!